Dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu konkretnie o marketingu. Tak się akurat złożyło, że w ostatnich kilku odcinkach nie pojawiał się jakoś przesadnie, prominentnie temat reklamy na Facebooku. A jakby nie było, jest to ten temat, na którym, mówiąc nieskromnie, znam się całkiem dobrze. Napisałem nawet na ten temat książkę i wydałem kilka kursów dla tych z Was, którzy być może od tego odcinka zaczynają przygodę, dopowiadając tę jedną informację. Natomiast to jest generalnie celowe. Podcast traktuję jako miejsce, w którym mogę wyżyć się na inne tematy niż te, które poruszam standardowo na blogu, które są mocniej poradnikowe, prowadzące jak za rączkę przez różnego rodzaju meandry rozmaitych paneli reklamowych, bo nie tylko Facebooka, ale też Google'a, LinkedIna czy kilku innych bardziej egzotycznych systemów. Niemniej jednak, jako że po kilku ostatnich wpisach, komentarzach czy wiadomościach widzę, że coraz większa część z Was zaczyna przede wszystkim kojarzyć mnie jako podcastera, co jest bardzo miłe, bo przede wszystkim towarzyszycie, czy ja towarzyszę Wam gdzieś tam w podróży w charakterze dźwiękowym, to postanowiłem wrócić do kilku tematów również tego typu. I takim tematem, od którego chciałbym zacząć tę nową serię, czy który akurat dzisiaj chciałbym poruszyć, jest dobór zainteresowań na Facebooku. I wiem, co sobie pomyślisz. Jeżeli jesteś zaawansowanym reklamodawcą czy osobą, która puszcza reklamy miesiącami bądź latami, to pewnie sobie myślisz, no nie, znowu, zainteresowania. Ile ten temat można wałkować? Tymczasem jestem głęboko przekonany, że zainteresowania to dalej jest temat, z którym wiele osób ma problem. Widzę to po osobach, które zapisują się na mój kurs online, czy zapraszają mnie do przeprowadzenia szkoleń, albo biorą udział w moich otwartych szkoleniach. A po drugie, wokół dobierania zainteresowań narosło wiele mitów. I te wszystkie problemy czy rzeczy chciałbym zaadresować w dzisiejszym odcinku. Także zapraszam do kilkusekundowej czołówki i zaczynajmy. Pierwsza bardzo ważna sprawa, powiedzmy sobie szczerze, jak działają zainteresowania. Dlaczego powiedziałem szczerze? Ponieważ odnośnie tych mitów, o których mówiłem, to właśnie wokół tego, na jakiej podstawie Facebook przypisuje ludzi do poszczególnych zainteresowań, wiele takich mitów w przestrzeni krąży. I ja nie mam w zwyczaju bycia mitomanem, wielbicielem teorii spiskowych na temat tego, czy Facebook nasz podsłuchuje, instaluje jakieś dziwne szpiegowskie urządzenia, czy Bill Gates steruje nami za pomocą szczepionek itd. Więc raczej staram się trzymać tych informacji, które są po pierwsze oficjalne, po drugie potwierdzone, po trzecie funkcjonują od lat gdzieś w przestrzeni. I z tych informacji można wyciągnąć po prostu jeden wniosek. Zainteresowania działają w ten sposób, że Facebook na bieżąco sprawdza nas jako użytkowników i sygnały, które wysyłamy w przestrzeń, w jego przestrzeń, wchodząc po prostu w interakcję z różnymi treściami czy z innymi użytkownikami. Pisząc do siebie na Messengerze, lajkując poszczególne treści, dołączając do grup itd. itd. Im użytkownik więcej sygnałów na swój temat wysyła, tym bardziej stargetowane będzie miał reklamę. Tymczasem ja wiem, że jest wiele osób, które twierdzi, że Facebook na przykład wysłucha, że mówią o jakimś rodzaju pralki i zaraz potem będą widzieć tę reklamę pralki, ale takimi rzeczami nie chciałbym się w tym odcinku zajmować. To pozostawiam, tak jak powiedziałem, wielbicielom teorii spiskowych. Druga sprawa, już taki dużo ciekawszy z mojej perspektywy reklamodawcy mit, to jest przekonanie, że zainteresowania nie sprzedają. Umówmy się, na Facebooku są trzy rodzaje grup docelowych. Mamy właśnie grupy, które ja na własne potrzeby nazywam standardowe, czyli te oparte o dane demograficzne, zainteresowania właśnie, czy chociażby dobór umiejscowień. Ponadto mamy grupy niestandardowe, czyli właśnie remarketing wszelkiej maści. Od osób, które wchodziły w interakcję z naszymi profilami, po osoby, które były na naszej stronie internetowej. I trzecie, ukoronowanie, któremu poświęciłem jeden z odcinków podcastu, do którego przesłuchania również jako uzupełnienie tego odcinka gorąco Cię zachęcam, czyli grupy podobnych odbiorców, oparte o te niestandardowe. Najprościej rzecz ujmując, jednym zdaniem na potrzeby tylko tego odcinka i kontekstu, jeżeli weźmiemy ludzi, którzy byli na naszej stronie internetowej, możemy poprosić Facebooka o przygotowanie nam grupy osób podobnych do profilu użytkownika, który na tej naszej stronie był. Pod warunkiem, że na naszej stronie internetowej mamy zainstalowany piksel Facebooka. I jest tak, że osoby, które korzystają już namiętnie wręcz z grup niestandardowych i podobnych, stopniowo odsuwają się od zainteresowań, traktując je wyłącznie jako pewien punkt wyjścia. I nic z tym dziwnego. Sam bardzo często mówię ludziom, że zainteresowania są idealne na początek, zanim jeszcze na przykład zbudowaliśmy odpowiednio duży wolumen ruchu na naszej stronie, żeby w oparciu o niego móc prowadzić kampanie remarketingowe, czy właśnie tworzyć grupy podobne. Natomiast to nie oznacza, że w sytuacji, w której mamy już kampanię oparte o grupy niestandardowe i podobne, nie powinniśmy jeszcze używać kampanii opartych na zainteresowania. Wiele osób tak twierdzi i dopowiada wówczas, że powodem tego jest, że zainteresowania nie sprzedają. Tymczasem mogę powiedzieć, że nie ma nic, co byłoby dalej od prawdy. Kampanie oparte o zainteresowania w sklepach internetowych potrafią sprzedawać świetnie, a w biznesach typu B2B i tym podobnych również potrafią sprowadzać wartościowy ruch na stronie, czy nawet konwertować. Dawaj więc na bieżąco szansę swoim kampaniom, niezależnie od tego, czy grupy docelowe, z których korzystasz, to te grupy zaawansowane, niestandardowe i podobne, czy też w pewien sposób podstawowe, dostępne dla wszystkich, grupy oparte o zainteresowania właśnie. Przechodząc już zaś do samych rad w kontekście tego, w jaki sposób dobierać swoje zainteresowania, to chciałbym podzielić się radą, która wiem, że dla sporej części z Was zabrzmi pewnie niesamowicie banalnie, ale w praktyce widzę, w takiej codziennej praktyce szkoleniowo-trenersko-konsultacyjno-agencyjnej, wcale taka nie jest, czyli wyjdź od swojej grupy docelowej. Co mam na myśli? Są narzędzia czy systemy reklamowe, w których bardzo łatwo można przełożyć informacje czy dane pozyskane na przykład ze swojej strony internetowej bezpośrednio do panelu reklamowego. Ci z Was przykładowo, którzy korzystają z reklamy na LinkedInie, być może znają taką funkcję, która nazywa się dane demograficzne witryny. W przypadku LinkedIna jest bowiem tak, że możemy wgrać tak zwany Insight Tag, LinkedInowy odpowiednik piksela Facebooka, bezpośrednio na stronę internetową i wówczas tych użytkowników, którzy mają konto na LinkedInie i przejdą przez naszą stronę, oczywiście analogicznie jak piksel Facebooka, Insight Tag LinkedIna zbierze i będziemy mogli na tej podstawie prowadzić kampanie remarketingowe, ale to, co jest o wiele ciekawsze, to będziemy mogli również bezpośrednio w menedżerze kampanii na LinkedInie zanalizować ten ruch pod kilkoma bardzo ciekawymi kątami. Na przykład możemy sprawdzić, z jakich branż, na jakich stanowiskach, jak bardzo doświadczeni i trochę danych demograficznych są użytkownicy, którzy przez naszą stronę się przewinęli. I co absolutnie doskonałe, to wszystkie te dane i wszystkie te kategorie, podług których te dane są pogrupowane w menedżerze kampanii w zakładce dane demograficzne witryny, to są dokładnie te kategorie, które są jednocześnie opcjami targetowania bezpośrednio na LinkedInie. Bardzo często więc mam więc dla osób, które chcą rozpoczynać reklamę na LinkedInie, taką radę, żeby wgrali Insight Tag na LinkedIna, odczekali tydzień, dwa bądź więcej, zależy od tego, jaką mają skalę ruchu na stronie internetowej i następnie na tej podstawie przygotowali grupy docelowe w oparciu o dane, których sami użytkownicy im dostarczą. Prawda, że świetne? Czymś takim w założeniach miały być statystyki grupy odbiorców na Facebooku. I kiedyś było tak, że rzeczywiście dało się zanalizować swoją grupę niestandardową czy podobną, żeby zobaczyć, czym się interesuje. Ale to nigdy nie było w ten sposób, że mogliśmy zobaczyć konkretne zainteresowania. Widzieliśmy raczej fanpage'e pogrupowane na kilka najpopularniejszych kategorii, które danej grupie się podobają. Ja więc przyznam szczerze, ze statystyk grupy odbiorców na Facebooku korzystam rzadko, a przy targetowaniu bądź jego doprecyzowywaniu praktycznie wcale. Wobec tego, skąd powinniśmy wziąć dane czy pomysły? Pierwsza sprawa, na przykład nasze dane bezpośrednio z CRM-a, z systemów, w których dane zbieramy, czy chociażby z Google Analyticsa. Wystarczy wziąć sobie segment na przykład konwertujących, czy segment najbardziej jakościowego ruchu na naszej witrynie i zobaczyć chociażby pod kątem wieku czy płci, jacy są to użytkownicy, ponieważ te informacje jesteśmy w stanie bezpośrednio przełożyć później na Facebooka. Z zainteresowaniami nie jest już tak łatwo, bo wszyscy wiemy, jak dokładne, tutaj robię oczywiście ulubiony chwyt wszystkich podcasterów, czyli znak cytowania w podcaście, którego nie widać, ale jak dokładne, czyli niedokładne w rzeczywistości są wszystkie statystyki dotyczące zainteresowań przypisywanych przez Google, więc tych informacji jeden do jednego przenieść nie będziemy mogli. Natomiast to, co możemy zrobić ciekawego, to możemy po prostu zastanowić się nad własną personą. Umówmy się, jeżeli działamy w marketingu, to mamy zmapowaną własną grupę docelową, wiemy, co ją interesuje, wiemy, jakie ma obiekcje, wiemy, kim jest. I zamiast zastanawiać się nad tym, jakie jest to idealne słowo kluczowe, tudzież zainteresowanie, które powinniśmy wybrać w panelu reklamowym Facebooka, kiedy wchodzimy w sekcję targetowania, to lepiej jest zastanowić się po prostu nad tym, kim jest nasz odbiorca. I na tej podstawie próbować później znaleźć stosowne opcje w panelu. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że mam właśnie wrażenie, że wiele osób bogactwo możliwości dostępnych bezpośrednio na Facebooku trochę rozleniwia, a co za tym idzie, trochę sprowadza na manowce. Ponieważ jest tak, że wszyscy celują w podstawowe, banalne wybory. Załóżmy, że mamy sklep internetowy z kosmetykami. Wobec tego uruchamiamy panel reklamowy Facebooka, wchodzimy w sekcję dotyczącą targetowania i bądź za pomocą zakładki propozycje, czy wyszukując tego ręcznie, znajdujemy coś, co się wiąże z kosmetykami, na przykład kosmetyki naturalne. Akurat takie sprzedajemy. Doskonała sytuacja. Uff, wybieramy zatem i robota zrobiona, lecimy dalej. Czy to był dobry wybór? No niekoniecznie. Pierwsza sprawa. Wszyscy inni posiadacze sklepów internetowych z asortymentem typu kosmetyki, a zwłaszcza kosmetyki naturalne, też będą kierowali się do tych odbiorców. A druga sprawa. Nie jesteśmy w świecie Google'a. Bardzo często na potrzeby szkoleń czy w jednej ze swoich książek Zrozumieć marketing dzielę grupy docelowe czy dzielę systemy reklamowe na dwa rodzaje. Takie, które są oparte o zainteresowanie, takie, które są oparte o wyszukiwania. Jeżeli mamy sklep internetowy z kosmetykami naturalnymi, no to najprawdopodobniej chociażby trochę będziemy walczyć o różne frazy kluczowe w Google związane z kosmetykami naturalnymi. Natomiast na Facebooku musimy przede wszystkim zastanowić się, kim jest ten człowiek, który takimi kosmetykami będzie się interesował. Jakie inne zainteresowania system reklamowy może mu przypisać? Może przypisze mu weganizm, może przypisze mu dbałość o środowisko, może przypisze mu cokolwiek innego. Jest to już pole do eksperymentów, ale jednocześnie dużo mniejsza liczba reklamodawców będzie sięgała właśnie po te inne opcje. Dlatego warto z nich korzystać. Kto wie, może się okazać, że te nieoczywiste wybory okażą się tymi, które przyniosą Ci najwięcej wyników. Kolejna pułapka, w którą bardzo łatwo wpaść, to jest ograniczanie się do zainteresowań na pewnym ogólnym poziomie. Załóżmy, że promujemy maraton. Wiemy więc, że maraton jest rodzajem biegu. Zaczynamy więc grzebać w zainteresowaniach Facebooka i widzimy, że w rozwijanym menu istnieje w sekcji aktywności sportowych coś takiego jak bieganie właśnie. No więc wybieramy bieganie i lecimy dalej. Czy zrobiliśmy dobrze? Nie. Warto wiedzieć, w jaki sposób zainteresowania tak naprawdę działają. Z mojej perspektywy, tak sobie to lubię tłumaczyć, zainteresowanie, które mamy wpisane w panelu, tak naprawdę jest o poziom wyższe niż widać. Jak to zrozumieć? Sprawa wynika z faktu, że system jest oparty właśnie o zainteresowania, a co za tym idzie, on musi nie tylko wiedzieć, co nam się podoba aktualnie, ale jeszcze przewidywać na przykład, co może nam się spodobać. Czyli to jest tak, że niektóre rzeczy są przepisywane nam trochę na wyrost. Lubię to wytłumaczyć na przykładzie muzyki. Ja jestem wielkim fanem Beatlesów. Naprawdę olbrzymim, chętnie porozmawiam z każdym fanem Beatlesów spośród osób, które tutaj mnie teraz słuchają i pozdrawiam wszystkich fanów Beatlesów. Natomiast zespół, który jest mi obojętny, to Rolling Stonesi. Tymczasem, według systemu reklamowego, ja jestem zainteresowany zarówno Beatlesami, jak i Rolling Stonesami. Dlaczego tak jest? Dlatego, że panowie tworzyli w podobnym okresie, znali się, ba, nawet wymieniali się w pewien sposób utworami, w sensie Beatlesi, te, które uważali za słabsze i nie chcieli nagrywać, przekazywali do ekipy Rolling Stonesów. True story opisane w biografii Beatlesów, tak na marginesie. Nic więc dziwnego, że system stwierdzi, że może temu całemu Jabłońskiemu, który tak lubi tych Beatlesów, spodobaliby się Rolling Stonesi albo materiały związane z Rolling Stonesami. Tak naprawdę więc zainteresowanie The Beatles to nie tylko zainteresowanie tym konkretnym zespołem, ale jednocześnie w systemie jestem zainteresowany muzyką rozrywkową bądź muzyką rockową tak naprawdę konkretnego czasu, konkretnych lat czy dekad. Stąd, jeżeli na przykład teraz ja miałbym sklep z płytami i ustawiałbym płyty rockowe na zainteresowania, na przykład muzyka rockowa, to tak naprawdę prawdopodobnie w tym zainteresowaniu znaleźliby się również entuzjaści zupełnie innego rodzaju muzyki. Gdybym promował koncert jazzowy i wybrał zainteresowanie jazzem, to prawdopodobnie osoba, która według systemu jest zainteresowana jazzem, jest jednocześnie wrzucona również w inne Zupełnie inne zainteresowania, zupełnie innymi gatunkami muzycznymi. Lepiej więc byłoby mi pokopać trochę głębiej. Na przykład adresować właśnie konkretnych muzyków jazzowych. Konkretne wydarzenia z tym związane. A może czasopisma? Bo istnieje na przykład, jeżeli dobrze pamiętam, możliwość targetowania po czasopiśmie Jazz Forum. Podobnie z innymi kategoriami. Wracając do mojego maratonu, mógłbym wybrać rodzaje biegów. Bieg na 5 km, bieg na 10 km. Maratony właśnie. Czy półmaratony. Możliwości jest naprawdę wiele. I tu pojawia się kolejny wątek, który warto rozważyć w kontekście zainteresowań. Jeżeli dodajemy więcej niż jedno zainteresowanie, to tak naprawdę nie precyzujemy naszej grupy, ale ją rozszerzamy. Dlatego, że domyślnym spójnikiem, który funkcjonuje w obrębie panelu reklamowego Facebooka, jest spójnik lub. Czyli jeżeli ja wybiorę zainteresowanie The Beatles, a następnie zainteresowanie jazz, to nie oznacza, że dotrę do tej części użytkowników Facebooka, którzy jednocześnie interesują się i jazzem, i Beatlesami. Nie. Dotrę do ludzi, którzy interesują się albo jednym, albo drugim. A załóżmy, że sprzedaję zapis koncertu jazzowych aranżacji Beatlesów. Więc chciałbym być naprawdę precyzyjną grupę docelową, której spodobają się obie te rzeczy. Wówczas możemy korzystać i pamiętać należy o tym, że istnieje taka opcja jak zawęź. Kiedy korzystamy z opcji zawężenia, jesteśmy w stanie tworzyć właśnie bardziej zaawansowane kombinacje grup docelowych i jednocześnie kierować swoje reklamy, w tym konkretnym wypadku na przykład do entuzjastów Beatlesów i muzyki jazzowej. Jeżeli więc mamy parametry zainteresowań, które są zbliżone do siebie albo mają za zadanie doprecyzować grupę na podstawie dwóch niepowiązanych ze sobą rzeczy, na przykład rodzice, dzieci w konkretnym wieku i jednocześnie zainteresowani weganizmem, to żeby mieć pewność, że do takiej grupy dotrzemy, powinniśmy korzystać właśnie z opcji zawężeń, bo inaczej wyłącznie poszerzymy sobie grupę. Pytanie, które rodzi się od razu w tym kontekście, to jest jak głęboko wchodzić. Jeżeli mówimy tutaj o operowaniu na polskim rynku, to ja sugerowałbym robić nie więcej niż dwa, no góra trzy zawężenia, bo inaczej nasze grupy staną się bardzo małe, na poziomie kilku tysięcy osób, nawet w skali całej Polski. Więc albo będziemy mieli bardzo drogie dotarcie, albo nasza reklama nawet w ogóle nie będzie się wyświetlała. Po prostu tych użytkowników będzie zbyt mało. Jeżeli chodzi o większe rynki, to możemy oczywiście tych zawężeń stosować więcej. W przypadku kampanii na rynek amerykański zdarzało mi się nawet stosować po 7-8 zawężeń. No ale umówmy się, skala użytkowników, do której możemy dotrzeć, jest wówczas nieporównywalnie większa. Kolejny wątek, który warto poruszyć, a jednocześnie bardzo mocno wynika, czy wiąże się z wątkiem zawężania, bądź właśnie tych podobnych do siebie zainteresowań, do schodzenia głębiej w temat, jest wątek nakładania się grup odbiorców. Jeden z pierwszych odcinków podcastu był poświęcony optymalizacji reklam na Facebooku za pomocą wykluczeń. Bardzo mocno polecam Ci ten odcinek podcastu, ponieważ podobnie jak odcinek o grupach podobnych odbiorców, stanowi doskonałe uzupełnienie odcinka, którego słuchasz teraz. Ponieważ gdybym miał wprowadzić Cię właśnie w tematykę, która zachęci Cię do wysłuchania tamtego odcinka, to powiedziałbym w ten sposób. Większość grup docelowych na Facebooku przypisana do konkretnych zainteresowań to dokładnie ci sami ludzie, tylko pod różnymi nazwami. Można to bardzo łatwo sprawdzić. Jeżeli weźmiesz na przykład grupę, która wpada w zainteresowanie bieg na 5 km i otrzymasz konkretną liczbę użytkowników, na przykład 300 tysięcy, a następnie porównasz, jaką wielkość ma grupa półmaratony czy bieg na 10 km, które mają już na przykład analogiczne po 200-300 tysięcy, a następnie połączysz tę grupę w jedną, to okaże się, że biorąc pod uwagę, że to połączenie powinno dać nam sumę, nie będziesz miał od 600 czy 900 tysięcy przy połączeniu trzech, ale dalej około 300-400 tysięcy. Dlaczego? Dlatego, że ludzie przypisani do kategorii bieg na 5 km są jednocześnie osobami, które system wrzuca w kategorię bieg na 10 km. Co to oznacza? To oznacza, że tak naprawdę nie ma znaczenia, czy wybierzesz w swoim zestawie reklam te dwa zainteresowania, czy jedno. Różnica między użytkownikami jest niewielka. Stąd właśnie ja osobiście nie lubię pytania, ile zainteresowań używać. Nigdy nie przywiązuję się do konkretnej liczby, bo jak widzisz, zarówno 10 może być prawidłową odpowiedzią, jak i 2, bo mogę wybrać 10, mogę wybrać 2, a wielkość mojej grupy może być identyczna i mogą być w niej dokładnie ci sami ludzie. Ale z drugiej strony jest to dla mnie bardzo ważne pod innym kątem. Interesuje mnie kwestia, ile zestawów reklam powinienem tworzyć w ramach swojej kampanii, czyli do ilu grup docelowych jednocześnie powinienem się kierować. I odpowiedź brzmi less is more. Ponieważ to, do czego Cię gorąco zachęcam, to żeby sprawdzić, czy grupy docelowe, które wybrałeś, przypadkiem nie nakładają się na siebie. Można to sprawdzić dokładnie w ten sposób, najpierw sprawdzając osobno wielkość każdego z tych zainteresowań w panelu reklamowym, jaki pokaże nam system potencjalny zasięg, a następnie sprawdzając sumę tych dwóch, ewentualnie wykluczając je z siebie nawzajem i patrząc, jak duża jest wówczas różnica. I wówczas rada jest bardzo prosta. Jeżeli ten poziom nakładania się jest w okolicach 10-20%, to nie ma problemu. Możesz sobie używać obu tych wybranych przez siebie grup w osobnych zestawach reklam. Natomiast jeżeli jest to więcej, a czasami potrafi to być 50-70 i więcej procent pokrycia, to nie ma powodu, żeby tworzyć dwa zestawy reklam. Bo wówczas jedyne, co będziesz robić, to sobie krzywdę, ponieważ będziesz samemu ze sobą konkurować na aukcji. I zamiast docierać do nowej puli użytkowników, którzy mogą być zainteresowani Twoją usługą czy ofertą, będziesz docierać do dokładnie tych samych użytkowników, tylko będą się inaczej nazywali. Nie będzie to żaden wiarygodny test. Żadnego wartościowego wniosku z tego nie wyciągniesz, więc kwestią przypadku będzie, do której konkretnie kampanii czy zestawu reklam zostanie przypisana konwersja bądź inny śledzony przez Ciebie wynik. I po prostu Twoje kampanie będą mniej efektywne, a droższe. Po więcej, zapraszam Cię właśnie do podobnej długości do tego odcinka poświęconego wyłącznie wykluczaniu, nakładaniu się grup, który był jednym z pierwszych odcinków mojego podcastu. I na sam koniec, ostatnia, ponownie teoretycznie banalna, w praktyce bardzo rzadko stosowana rada. Choćbyś nie wiem, jak dobrą grupę docelową sobie przygotował bądź przygotowała, nawet najlepsze targetowanie nie zastąpi kreacji i strategii. Ponieważ nawet idealna grupa docelowa musi jeszcze mieć powód, żeby Twoją reklamę kliknąć albo z Twojej oferty skorzystać. Musi się przekonać najpierw na etapie kreacji, a później już na etapie strony internetowej, że jesteś właściwym wyborem i że Twoja oferta w ogóle powinna danego klienta obchodzić. A żeby to zrobić, musisz dobrze zaprojektować swój lejek marketingowy, któremu myślę poświęcę jeden z kolejnych odcinków. Daj znać, czy tematyka budowy lejka marketingowego bądź sprzedażowego jest taką tematyką, którą chciałbyś albo chciałabyś, żebym w podcaście zaczął poruszać czy szerzej rozwijać. I to wszystko. Podsumowując więc nasze rady. Po pierwsze, pamiętaj, żeby tworząc grupę docelową wyjść albo a od swoich danych ze strony internetowej, systemu CRM bądź innych miejsc, gdzie agregujesz jakieś dane biznesowe, albo b po prostu od swojej persony, próbując przełożyć wiedzę na temat tego, kim jest Twój docelowy klient, czym się interesuje, jak wygląda jego życie, na zainteresowania dostępne w panelu. Nigdy nie wychodź po prostu od scrollowania tego, co jest dostępne w panelu i wybierania opcji, które będą Ci się wydawać właściwe. Po drugie, pamiętaj, że najbardziej banalne opcje są tymi, które wykorzystują wszyscy. Opcje, które są dostępne od razu, to są dokładnie te same pomysły, które przyjdą wszystkim. Tak samo jest na LinkedInie. Wszyscy targetują po nazwach stanowisk, bo jest to najbardziej znana kategoria targetowania dostępnego na LinkedInie. Tymczasem, anegdotka i ciekawostka, dużo ciekawsze efekty mogą przynieść na przykład targetowania po umiejętnościach, które ktoś wpisał sobie w profilu. Ale reklama na LinkedInie to temat też na zupełnie inny odcinek. Pamiętaj więc, żeby unikać po pierwsze podstawowych wyborów typu sprzedaję kosmetyki naturalne, adresuję kosmetyki naturalne, bądź najbardziej ogólnych haseł typu kosmetyki, ponieważ punkt trzeci, ogólne zainteresowanie to ogólna grupa. Zainteresowania działają w ten sposób, że do najszerszych kategorii przypisują najszerszą możliwą grupę. Jeżeli chcesz znaleźć grupę dokładniejszą, musisz pokopać głębiej. Na przykład klikając zakładkę propozycje i sprawdzając, że można targetować z jednej strony wędkarstwo, a z drugiej strony wędkarstwo karpiowe. Po czwarte, pamiętaj, że jeżeli taki poziom dokładności wydaje Ci się niewłaściwy dla Ciebie czy Twojego biznesu, bo na przykład Ty nie sprzedajesz akurat zanęty na karpie, czy cokolwiek, jak to działa, nie jestem wędkarzem, to pamiętaj o moim przykładzie The Beatles i Rolling Stonesów. Konkretne zainteresowanie i tak jest trochę szersze niż teoretycznie to, co jest bezpośrednio wpisane jako dane zainteresowanie czy słowo kluczowe. Więc adresując The Beatles jako zainteresowanie, jednocześnie adresujesz słuchacza konkretnego rodzaju, dekady czy konkretnego typu muzyki. Lepiej więc w tę stronę niż w za ogólne hasło. Po piąte, pamiętaj o zawężeniach. To zawężenia pozwalają Ci połączyć ze sobą czy zestawić kategorie z zupełnie różnych tematów, żeby stworzyć grupę docelową spełniającą dokładniejsze warunki. Po piąte, stosuj maksymalnie kilka zainteresowań w zestawach reklam, ale jeżeli będziesz chciał użyć ich więcej, to nie ma problemu, ponieważ po szóste, nakładanie grup odbiorców jest tym wątkiem, który powinien Cię naprawdę zainteresować. Większość zainteresowań to dokładnie ci sami ludzie pod różnymi nazwami. Jak tego uniknąć? Jest osobny odcinek podcastu, który pomoże Ci się tego dowiedzieć. I po szóste, ostatnie, chyba szóste, już zacząłem gubić w tej wyliczance, zobaczymy jak to wyjdzie na nagraniu. Nawet najlepsze targetowanie nie zastąpi kreacji i nie zastąpi myślenia strategicznego. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Natomiast zanim uciekniesz, mam dla Ciebie jeszcze uwaga, uwaga. Po raz pierwszy w historii tego podcastu sekcję ogłoszeń. Prawdopodobnie wiesz, że jestem właścicielem agencji Digitalk. Jesteśmy już zaraz 40-osobowym zespołem specjalistów od budowy lejków marketingowych i reklam we wszelkich systemach reklamowych. Od Google'a, przez Facebooka, po LinkedIna, a także potrafimy i działamy też reklamowo na Allegro, Amazonie czy w tak egzotycznych miejscach jak na przykład Pinterest. I obecnie szukamy trzech rodzajów ludzi. Dlatego mówię, że trzech rodzajów, bo szukamy po kilka osób jednocześnie tak naprawdę, bo bardzo intensywnie ostatnio rośniemy. Kogo szukamy? Szukamy specjalisty do spraw reklam na Facebooku i Instagramie. Szukamy specjalisty do spraw ekosystemu Google i reklam właśnie Google Ads i YouTube Ads. Jeżeli jesteś osobą, która łączy w sobie te dwie kompetencje, doskonale, aplikuj do nas tym bardziej. Jeżeli znasz się tylko na jednym z tych systemów reklamowych, mamy też miejsce dla Ciebie, jeżeli się dogadamy. A poza tym szukamy graphic designera, osoby, która potrafi tworzyć świetne, konwertujące, angażujące grafiki na potrzeby prowadzonych przez nas profili, ale przede wszystkim na potrzeby tworzonych przez nas kampanii reklamowych. Jeżeli umiesz do tego tworzyć proste animacje, tym lepiej. Chętnie Cię poznamy i porozmawiamy. Sprawdź na racketjobs.pl. Ogłoszenia, które opublikowaliśmy jako Digitalk, lub pchnij mi swoją aplikację bezpośrednio na poczta@arturjabłoński.com. I na dziś to wszystko. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Ciebie przydatny. Do zobaczenia na tydzień i cześć!